Ziarna losu.
Kościół się ewangelicki palił, mi wtedy uciekali, ach, ja wam mógł powiedzieć godzinami.
W ogóle u mnie w domu zawsze było tak, że się historie rodzinne tak przekazywało.
Tu taki mieszka we wojnie Frelwald, to jego syn zginął na froncie wschodnim.
I wie pani, i dlaczego nam się chce? Bo jest zgoda we wsi.
Przepraszam bardzo, czy to jest cmentarz przy ulicy Gałczyńskiego? Ja dobrze przyjechałam? Tak, a czy orientują się panie, tu jest pochowana pani profesor generał Elżbieta Zawadzka?
Jest, tak, jest pochowana. Jest.
Kochana, tu pierwszy będzie ten zakręt, troszeczkę pani pójdzie i prosto sobie
proszę
wyjdzie
panią,
i na sam grób.
Zrobię uczynek dla pani i przejdę. Już widać krzyż.
Profesor Elżbieta Zawadzka, ZOO. Pedagog, żołnierz, historyk. Cicho, ciemna.
Miałam ciągle szczęście, bo ja powinnam była paść w ręce gestapo, w ręce no, francuskiej policji, hiszpańskiej policji, potem za powrotem. No, przekroczenie granic zawsze groziło czymś, ale zawsze udawało się uniknąć tego. Oczywiście tylko dzięki szczęściu.
Ona miała szczęście, dlatego że przez całe 5 lat wojny nie była aresztowana. Byli aresztowani jej rodzice, siostra znalazła się w Ravensbrück, a ona nie, chociaż była poszukiwana listem gończym i musiała zmieniać tożsamość, ale rzeczywiście miała szczęście. Poznałam panią profesor jako starszą panią już 90-letnią, kiedy postanowiłam zorganizować wystawę o pani profesor. Ja jeszcze wtedy pracowałam w szkole i to miała być wystawa o Elżbiecie Zawadzkiej, honorowej obywatelce miasta Torunia. Wtedy zorientowałyśmy się, że mieszkamy blisko siebie i pani generał od razu zapytała, czy może zgodziłabym się pomagać jej tak w codziennym życiu, żeby zająć się sprawami, na które ona nie ma czasu, a właściwie szkoda jej czasu. Pomagałam w zakupach codziennych, w takich opłatach comiesięcznych, załatwiałam też wizyty lekarskie, chodziłam z nią do specjalistów też od czasu do czasu. W takim codziennym życiu ona rzadko mówiła o sobie, na pewno nie chwaliła się tym, czego dokonała. Lubiła słodycze. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że bardzo lubiła mandarynki i lody magnum. Aha, no bardzo lubiła grać w szachy. To ona nawet w takim codziennym życiu uważa, że nie może się poddawać, jeżeli zaczynały ją boleć kolana przy chodzeniu po schodach. To robiła wszystko, żeby pomimo tego bólu jednak pokonać swoją słabość i dojść gdzieś tam, gdzie sobie wyznaczyła, bo był spacer dotąd i dotąd. I jak my po to chodziłyśmy na te spacery, żeby miała ruch. Ale w pewnym momencie stwierdziła, że ona mogłaby pójść dalej, dłużej na tym spacerze być, gdyby były ławeczki w tym lasku, gdzie spacerowałyśmy. Więc od razu, to jest takie charakterystyczne dla niej, od razu prosiła, żebym zadzwoniła do nadleśnictwa, do tam lasów państwowych z informacją, że ona ufunduje 10 ławeczek w tym lasku i prosi o to, żeby się tym lasy państwowe zajęły po prostu. Na każdej ławeczce była przybita taka plakietka blaszana z napisem, że tę ławeczkę ufundowała mieszkanka ulicy Gagarina z nadzieją, że inni pójdą w jej ślady. Miała uporządkowane wszystko i uważała, że musi wykorzystać każdą chwilę, bo jak ja ją poznałam, to była w trakcie pisania książki, tego słownika trzytomowego Kobiet oznaczonych Virtuti Militari. I bardzo bała się, czy zdąży dokończyć ten słownik.
W
Moi studenci wiedzieli, kim ja jestem wtedy, mimo że to była komuna, oczywiście to była tajemnica. Jak ja tu przyjechałam z Łodzi, to miałam pełną dorożkę kwiatów. Dorożkę co? Oni mnie tak żegnali. Urodziłam się 09, tak? Więc w 39 byłam dojrzałą kobietą. Więc wtedy byłam instruktorką przysposobienia wojskowego kobiet. Byłam komendantką całego rejonu śląskiego. I kiedy wybuchła wojna, otrzymałam rozkaz i drugiego dnia wojny musiałam opuścić Katowice. I ja dążyłam z moimi instruktorkami ze Śląska do Lwowa. Więc to była obrona Lwowa.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny.
No i potem Rosjanie wyszli, nóż w plecy, prawda, i wejście do Lwowa. Zastanawiałam się, jak przedostać się na stronę zajętą przez Niemców, bo przecież moja rodzina była w Toruniu, ja nic nie wiedziałam, co się dzieje w Toruniu, no więc jestem żołnierzem, więc pojechałam zameldować się w Warszawie. A tam w Warszawie już się utworzył Związek Służba Zwycięstwa Polski, generał Tokarzewski, to była ta pierwsza organizacja wojskowa.
Dany mi przez naczelnego wodza w porozumieniu z rządem pełnomocnictwo dowodzenia wojną z najazdem na całym obszarze państwa przekazuje generałowi brygady Michałowi Tadeuszowi Tokarzewskiemu Karaszewiczowi z zadaniem prowadzenia dalszej walki o utrzymanie niepodległości.
Byłam doświadczoną kurierką, ale przede wszystkim znałam dobrze język. Ja wcześniej znałam język niemiecki niż polski. Byłam blondynką, mogłam uchodzić za Niemkę, więc Warszawa, Komenda Główna chciała mnie mieć na kurierkę tam. Dlatego, że w tym czasie organizowało się komendę w Berlinie. To się nazywało Faust, kryptonim Piść. No więc do Berlina bardzo często jeździłam, co trzeci mniej więcej tydzień powiedzmy i tak dalej. Kurierka to jeździ, przygotowuje jazdę, ale poza tym jest wojna. Więc studiowałam sobie w Warszawie pedagogikę społeczną, teorię oświaty dorosłych. Ale ciągle jednak jeszcze działałam trochę na Śląsku. No i tam w 42 roku w maju była okropna wsypka. Gestapo poznało moje nazwisko, więc byłam spalona, był list gończy za Zawadzką Elżbietą Austuan, tak i tak tam urodzona i tak dalej. Więc byłam spalona. Złapałam cynk, tak się u nas mówiło w AK. My, AK-owcy, umieliśmy wiedzieć, czy tam ktoś nas śledzi, czy nie. Ja wiedziałam, spodziewałam się, że oni mnie na granicy złapią, prawda? Ale oni mnie nie zaresztowali, szli za mną. Więc chodzę po tym Krakowie, zmieniam, raz zdejmuję płaszcz, chodzę do bram, bo ja akurat wróciłam wtedy z Berlina i miałam walizę pełną dolarów. I co zrobić z tą walizą? Ja nadałam tę walizę zwyczajnie na pocztę, jako paczkę, z tymi dolarami. Odetchnęłam, że przynajmniej pieniądze nie wpadną. Nie? No, mnie to groziło i to wiedziałam, czym to grozi. Tak. No i wtedy wieczorem był w Krakowie o 11 wieczór pociąg do Warszawy. Więc ja tym pociągiem chciałam pojechać. Siedzę w przydziale z jednym Niemcem, naturalnie ja zawsze jako Niemka miałam papiery, tak. Siedzę, błąd z myślą, jak się oderwać od tego cynku. W takich sytuacjach tysiące pomysłów przychodzi do głowy, wszystko było na nic. I siedzę przy oknie, w tym wagonie, który jeszcze czeka na wyjazd. Patrzę i na peronie jest Maria Witekówna. Więc ja wychodzę z tego przedziału, wolniutko, zawsze pamiętając, że patrzą na mnie. Podchodzę i kiedy w takim największym tłoku Witekówna wchodzi po schodów do przedziału dla Polaków, bo ona była Polka, a ja byłam Niemka, prawda? To miałam napisane Saba sypie, bo tam była jedna, która w Katowicach mnie sypnęła, nie? Saba sypnie, jestem śledzona, zerwijcie kontakty, tak? I to wtykam, a Kwiatkówna była konspiratorka jeszcze z wojny bolszewickiej. Ona nic nie dając znać po sobie, wzięła to do ręki i już wiedziała. No, jak mnie złapią, to przynajmniej komenda już wie, że ja jestem sypnięta, że mogę nie wytrzymać tortur, prawie mogę sypać ja z kolei. Tak. No więc już jestem uspokojona, już wiedziałam, co zrobię. Wyskoczę z pociągu. Najpierw chciałam jeszcze na Śląsku wyskoczyć, bo tam wszystkich znałam, prawda? Ale nie udało się. I wie pani, czego się najbardziej bałam? Że jak wyskoczę, uderzę głowę o te słupy elektryczne. Tego też tak strasznie boję, bo to w biegu przecież, nie? Tak. No więc jadę i tak robi się rano. Ja wiem, ja już muszę wyskoczyć, bo w Warszawie tylko mogę się rzucić pod pociąg, żeby nie dojść do Gestapo. I rzeczywiście, tuż przed Żardowym kolej tak troszkę zakręca, tak? Więc ja wiem, teraz to musi się stać. I wyskakuję. Poturniałam się, taki był żwir, wszystko miałam pokrwawione, to, bo to było w biegu. Wolniej już, ale w biegu. I tylko bałam się, że będą mieli psy, ale nie mieli psów. Ja już raz byłam śledzona z psami, to jest najgorsze. No. Byłam wolna. Więc idę, teraz chodzi o to tylko, żeby dostać do Warszawy, ale jestem bez butów, bez ubrania, prawda, tak jak się siedzi w przedziale. No i tam idzie jakaś kobieta, w Żyradowie są takie fabryki włókiennicze. Jest w chuście, idzie do pracy. Więc ja mam pierścionek na ręce, daję jej ten pierścionek, mówię, nie, pani da chustę, wzięła pierścionek, dam chustę i torbę z jedzeniem. Także jestem wolna, mam jedzenie, no orientuję się, przecież znam, mam terenozasło z PWK, znam dobrze, jak się poruszać i idę do Warszawy. A wtedy ludzie byli tacy, że każdy Polak każdemu Polakowi pomagał. Więc dochodzę tam do jednej ze stacji już bliżej Warszawy, tak, i podchodzę do mężczyzny jakiegoś i mówię, panie, ja muszę się dostać w Warszawie, nie ma pieniędzy. On mi natychmiast dał pieniądze, kupiłam bilet, dojechałam do Warszawy, jestem wolna, zameldowałam się, jak było i w początku. Ale na Śląsku byłam spalona i na trasie Berlin byłam spalona. I wtedy Bronka to jest ta najważna szefowa, która całą łącznością rządziła. Więc Bronka wyznaczyła mnie na emisariuszkę do Londynu. Ta? To było coś jak bajka. W ogóle przed wojną mało się wyjeżdżało za granicę, a tu ja z tego zamkniętego kątka Polski tak do Londynu. I mam się przygotować.
W imieniu Rządu Jedności Narodowej witam państwa.
Ale tam są dramatyczne sytuacje.
Im czasy są cięższe, tym większą jest nasza wspólna odpowiedzialność.
Bo ja szłam bez pieniędzy, bez jedzenia, musiałam dojść przez Pireneje.
Poznałyśmy się, no ja miałam zaszczyt być zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną do pani profesor Elżbiety Zawadzkiej, będąc na trzecim roku studiów historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Oczywiście byłam bardzo przejęta tym spotkaniem. Wcześniej poszukałam informacji na temat działalności i wojennej, i naukowej pani profesor. No była moją szefową, tak, była moją szefową, bardzo wymagającą, bardzo konkretną. Od niej nauczyłam się między innymi od niej, że nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania. Wszystko musiało być na wczoraj i szczerze powiedziawszy, nikt nawet nie śmiał powiedzieć, że to jest niemożliwe. Pani profesor rzucała hasło, przychodziło się na odprawy. Zdawało się raport z tego, co się zrobiło, dostawało się kolejne zadania, hasłowo, bez jakiegoś zbędnego tłumaczenia i wyjaśniania. Człowiek był już niejednokrotnie szaro-zielony i blady, wychodził z gabinetu i dopiero wtedy się zastanawiał, jak sobie poradzić z tym problemem. Zawsze też, ona była świetnym psychologiem, zawsze pamiętała o tym, że oprócz fundacji, oprócz tych zadań, które nam zleca, są też sprawy pozafundacyjne, ale no, żeby nie było tak, prawda, miło i różowo, to potrafiła najzwyczajniej w świecie tę sytuację przekuć na sprawy korzystne dla fundacji. No, z czasem przestaliśmy się przyznawać, gdzie jeździmy na urlopy, niestety. No ale jak się jechał na urlop, to dostawaliśmy też pakiet zadań, że mamy w danej miejscowości poszukać kombatantek czy kombatantów, zebrać relacje, poszukać materiałów, kontaktów. Także no, od pracy społecznej nie ma urlopu, jak mawiała pani generał, i tego od nas wymagała. Bo ona tak samo trudno, a nawet, znaczy tak samo, przepraszam, dużo, a nawet więcej pracowała niż my. I mając przed sobą osobę już w słusznym wieku, nie chodziło tylko o jej dokonania dla kraju, działalność niepodległościową czy nawet naukową, ale o jej postawę bieżącą. Po prostu też była tytanem pracy i tak jak my ciężko pracowaliśmy, tak pracowała i ona, czasami więcej. W związku z czym no, zwyczajnie byłoby wstyd, gdyby osoba kilkadziesiąt lat młodsza powiedziała, że no sorry, ale ja tego nie zrobię, bo nie. Awans tylko dla samego awansu, no nie miał dla niej jakiś. Ona nigdy nie zabiegała ani o medale, ani o awanse. I o ten awans na stopień generała też zabiegały tak naprawdę środowiska kombatanckie warszawskie, kobiece. I one ją przekonały do tego, że to jest ważne. Ela, no nie chcesz, nie musisz, no wiemy, że twoje zasługi są wielkie, ale to jest ważne w ogóle dla kobiet. I ona też tak do tego podchodziła, tak to przyjmowała. No bo trzeba pamiętać, że właściwie całe życie walczyła o, no dzisiaj byśmy powiedzieli, równouprawnienie, tak? A również w takim życiu społecznym, ale w tej działalności wojennej, no to była walka i o zabieganie o prawa kobiet w wojsku polskim, w armii. No dzięki niej tak naprawdę kobiety zaczęły mieć prawa w wojsku. Mało kto wie, mało kto ma w ogóle tego świadomość, że gdyby nie misja Elżbiety Zawadzkiej do Londynu w 1943 roku, to nie dość, że panie nie miałyby praw do awansów wojskowych, no to najzwyczajniej w świecie nie miałyby praw do emerytur wojskowych po wojnie, bo te sytuacje były nieuregulowane i dzięki tej misji prezydent RP wydał rozporządzenie, na mocy którego dopiero takich praw panie mogły nabywać. Tutaj w kraju oficerowie, mężczyźni sobie świetnie zdawali z tego sprawę i dla nich to nie był kłopot. No ale trzeba pamiętać, że rząd mieliśmy na uchodźstwie, polityków i najwyższe władze wojskowe, a realia wojenne w Paryżu czy w Londynie były zupełnie inne. I tam jeszcze pokutowało to podejście do zadań kobiecych, takich jakie miały one przed wojną. No ale na szczęście dzięki determinacji i tak naprawdę sile przekonywania Elżbiety Zawadzkiej udało się tę sprawę uregulować.
Szłam bez pieniędzy, bez jedzenia, musiałam dojść przez Pireneje. Tak. Bo ja się nazywam Cichociemna. Otrzymałam rozkaz udania się jako emisariuszka Komendy Głównej AK do naszego rządu uchodźczego w Londynie. To znaczy do prezydenta na uchodźstwie, nim był wtedy Raczkiewicz. I przede wszystkim do generała Sikorskiego, dowódca naczelnego na uchodźstwie. Ja miałam w głowie wszystkie szlaki. Wtedy jeszcze był Rowecki, jeszcze go Niemcy nie aresztowali. Dał mi rozkaz taki dziwny dla kurierki. Wolno ci iść tylko bezpieczną drogą. Drogę do Paryża mieliśmy świetnie zorganizowaną, to nie było żadnych trudności. Ja byłam urzędniczką jakoś tam niemieckiego urzędu, prawda, naftowego, nafta bardzo ważna w czasie wojny, która miała filię w Warszawie i w Paryżu. I tam jechałam jako księgowa czy coś tam takiego. Więc jestem w Paryżu, tam wysłannik de Gaulle, to był pułkownik Médéric, to pseudonim naturalnie jest, tak, zorganizował mi przerzut do podnóża Pirenei, tak, do Toulouse. jak to było. Przejeżdżamy bezpiecznie przez te granice, dojeżdżamy do Wiszy, które jest teraz słynne dla kobiet, tak? Te wody Wiszy, tak. Tam dostaliśmy nowe dokumenty i jedziemy już takim miejscowym pociągiem i jesteśmy w pirenejskiej wiosce Tarascon. Jak to było? Bo 4 razy musiałam zacząć tę wędrówkę. To było tak. Naszym przewodnikiem miało być, jak on się nazywa, Paku. I w tym czasie zaprzyjaźniłam się z takim robotnikiem francuskim, Gilbertem. Idziemy nocą, dosyć trudna już droga. Pireneje zaraz od początku są dosyć wysokie i trudne. I w pewnej chwili znajdujemy się za taką skałą wysoką. Troszkę odpoczywamy. I tam pierwszy raz widziałam orły, po Pirenejach latają orły i są te kozice górskie. To są piękne widoki i mimo, że to były takie straszne chwile, człowiek to pamięta. I w pewnej chwili tam, za tą skałą, niedaleko odzywają się głosy patrolu. Więc my całą siłą w dół, tak, lecimy, żeby uciec przed tym patrolem. Pamiętam, w pewnej chwili napotykamy na taki strumień górski, który ma o tej porze mało wody, więc same kamienie. Tam na każdym kroku można było kostki połamać, ale wtedy człowiek nie łamie się. Lecimy w dół. A ten przewodnik miał swoją siedzibę w takim schronisku górskim, więc on nas, lecąc tak w dół, prowadzi do tego schroniska. I wreszcie przechodzimy do wysokich gór, tak? Już niby się udało. I Gilbert mówi, tu musi być w pobliżu jakaś wioska górska. Nie wiemy, co to jest, więc my z Gilbertem wchodzimy do pierwszej chaty z brzegu, tak? Ciągle nie wiemy, czy tam nie ma tej gwardii nacjonale. Włazimy szybko na piętro, to były nędzne takie domy. I tam stary dziadek siedzi, bo wszyscy inni są na robotach polnych i tam w tych migdałach siedzą i uprawiają. On przerażony, my przerażeni. No ale jakoś dogadaliśmy z nim, on nam przynosi kocioł z fasolą jakąś tam i jemy, bo jesteśmy głodni przecież. Głód zawsze jest nieszczęściem w takich wyprawach. Wtedy najdłuższa dzienna podróż w moim życiu w ogóle, to była ta, około 60 kilometrów. Góra, także to było straszne. Jesteśmy wcześniej rano w Barcelonie, zgłaszamy się do konsula, tak? Czekamy na schodach, aż pan łaskawie zechce przyjść. A tymczasem mój Gilbercik idzie, tam jest także konsulat francuski, tej Francji okupowanej. I żegnamy się, mówię mu, po wojnie, post-restant w Toulouse spotkamy się, bo nic nie będziemy wiedzieli. I czekam na konsula, on przychodzi o 10, więc on naturalnie reaguje na moje hasło, prawda? Ja do Bristolu przyjechałam 1 maja, a 3 maja czy 4 maja meldowałam się u pułkownika Protasewicza. No i wtedy się zaczęły, prawda, zaczęła się praca w tym uzgadnianiu łączności. I wędrówki po wszystkich tam. U prezydenta byłam, prawda, u Mikołajczyka, u wszystkich ministrów, bo oni wszyscy chcieli wiedzieć, co się w Polsce dzieje. Więc przede wszystkim wizyty u Mikołajczyka, który wtedy był premierem tamtego rządu uchodźczego, żeby on zadziałał i zmienił status kobiet żołnierzy w AK. Bo my w AK mieliśmy status według przedwojennej ustawy, że jesteśmy pomocniczą służbą wojskową. Myśmy nie mieli nawet prawa do stopnia szeregowego. Do Mikołajczyka, ten w pierwszej rozmowie mówi, ja jestem przeciwny. A ja mu tłumaczę, panie, my nie chcemy bagnetów i mundurów i armat. My chcemy możność pracy, a musimy rozkazywać mężczyznom. Więc on to zrozumiał i bardzo popierał. Ale co to kosztowało? Bałam się okropnie. Przy każdym przejściu granicy byłam cała w stresie. Musiałam mieć 100 różnych legend, to się u nas nazywa legenda, prawda? Dlaczego jadę, z czym jadę, czy będę wracać. To wszystko musiałam mieć w pamięci gotowe, bez sprzeczności. Także stres był przy każdym przejściu granicznym, a miałam tych przejść granicznych w kwietniu chyba 42 liczyłam 100, a potem już nie liczyłam.
Panią profesor poznałam w 2000 roku, kiedy rozpoczęłam pracę w Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej. Wtedy to była Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej, tuż po skończeniu studiów. Ponieważ pani profesor tak jakby traktowała fundację jako swoje dziecko, taką jakby misję, tak? I uważała, że każda osoba, która tutaj pracuje i się angażuje, no to jakby też wypełnia jakąś tam misję, więc te polecenia były takie w formie rozkazów czasami. No można było jakby podyskutować i zaproponować inny sposób rozwiązania, ale tak, no generalnie, no to rzeczywiście to były rozkazy. Taką słabością to myślę, że było to, że chyba nie umiała przyjmować odmowy. Generalnie ona była taką osobą, to też właśnie zawsze w niej podziwiałam, że ona miała bez przerwy jakiś pomysł, że ona jeszcze musi coś zrobić, tak? Bo na przykład jak robiliśmy ten słownik kobiet oznaczonych virtuti militari, tak? To już jednocześnie gdzieś tam się zrodził pomysł na ten słownik kobiet żołnierzy Armii Krajowej, które tam pomagały jej takie grono kombatantek robić. Ona chciała jeszcze stworzyć taką księgę kobiet, które poległy właśnie w czasie II wojny światowej, potem taki to się rozbudowało, że też w czasie I wojny światowej i zawsze było coś takiego, że jeszcze jest coś do zrobienia, tak? Że to nie jest tak, że ja to zrobię, koniec, teraz spocznę na laurach. Nie, zawsze miał jakiś pomysł i ciągle powtarzała, że ona jeszcze potrzebuje 2 lata życia. To pamiętam, odkąd przyszłam do pracy, zawsze było, że ja jeszcze potrzebuję 2 lata życia, bo muszę skończyć ten słownik. I później to się tak cały czas przesuwało, że zawsze właśnie był jakiś pomysł nowy. I jeszcze to, co też mi zawsze w niej podobało, to, że ona była otwarta na takie nowinki, na komputer na przykład. Przecież ile osób jest dużo młodszych, tak, które nigdy nie pracowały z komputerem i w ogóle jakby od razu odrzucało taką myśl. A ona nie, ona była jedną z pierwszych osób, która sobie kupiła komputer. Wiem, że sama pracowała. No jak ja już do niej przyszłam, no to już wtedy ja też się zajmowałam jakby obsługą. Też myślę, że ona była takim rodzajem człowieka, który po prostu uważał, że no trzeba robić swoje, tak, po prostu. Z racji tego, że była taką zasłużoną osobą, to często z okazji tam, prawda, urodzin czy jakichś innych uroczystości odwiedzali ją różne osoby z władz, tak, i prezydent Torunia, i wojewoda, i pamiętam kiedyś, to chyba wojewoda właśnie przyjechał, żeby złożyć życzenia i oczywiście tam chyba chciałam, znaczy wręczył kwiaty tam, jakieś chyba laurkę, no już nie pamiętam i chyba chciał po prostu sobie wyjść, a pani profesor go posadziła na tapczanie i zaczęła mu opowiadać, co można było zrobić na rzecz rozwoju województwa, tak? No między innymi pamiętam, że na przykład myślała o tym, że można by udrożnić Wisłę, żeby żeglugę, tak? Rozwinąć. Także no tam chyba z pół godziny siedział i wysłuchiwał właśnie. Ona miała moim zdaniem bardzo świetną umiejętność opowiadania. Ja po prostu pamiętam, mam w głowie taką scenę, kiedyś to było, nie wiem, maj albo czerwiec, w każdym razie było bardzo gorąco i przyjechała do niej grupa harcerek. Takie dziewczyny tam ze szkoły chyba podstawowej, może też wtedy, nie wiem, czy to gimnazjum, czy średnia. Ich było chyba ze 30, jak nie więcej. W tym małym mieszkaniu pani profesor, no ona tam miała przecież około 40 metrów, to one tam usiadły na podłodze, no gdzie się dało i pani profesor im opowiadała i opowiadała. One siedziały takie zasłuchane. Ja to tak mi utkwił w głowie ten obrazek, i rzeczywiście to nie było na takiej zasadzie, że tam, prawda, przynudza i tam udajemy, że słuchamy, tylko rzeczywiście one siedziały i po prostu słuchały, bo ona potrafiła w taki sposób opowiadać o swoim właśnie życiu, że to rzeczywiście było jak taka, no jakby się film, jakby się słuchało właśnie takich przygód, jak to w filmach pokazują. Także to potrafiła i rzeczywiście umiała z młodzieżą rozmawiać. Zresztą ja myślę, że ona potrafiła mieć podejście do każdego, tak. Wiedziała jakby w jaki sposób z kim rozmawiać. Nie?
I jestem w Polsce, to już jest 44 rok, tak. To znaczy tam skoczyłam we wrześniu 43 roku. Trochę kwarantanny musiało być, bo ja się nazywam Cichodzienna, tak? Tak, więc jako Cichodzienna musiałam iść na kwarantannę i tak dalej, więc wysłali mnie na, ale to są takie przygody. Dali mnie na kwarantannę, wyobraźcie sobie, byłam postulantką zakonnicą w klasztorze w Szymanowie u niepokalanych. No i tam musiałam siedzieć od tego, rozumie pan, co to jest dla kurierki, dla oficera AK, siedzieć jako zakonnica. Ale zbliża się, tam się czuło w powietrzu, że powstanie się zbliża, tak? A ja siedzę tam. A powstanie się zbliża. Słuchajcie, dla was to jest niemożliwe, ale dla nas to było najwyższe szczęście. Móc być w powstaniu i brać udział. Najwyższe, które dzieli nasze życie na dwie połowy. Tak, więc ja muszę się dostać do Warszawy, a mam rozkaz tam siedzieć, więc złamałam rozkaz i poszłam piechotą do Warszawy.
Gdybyśmy zachowali się zupełnie biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walk ulicznych między Niemcami a Sowietami, może ją czekać los Stalingradu.
Ja słyszałam kilka razy do raportu, że chcę iść na front. A odpada odpowiedź mojego szefa, to znaczy Marii Witekówny, wówczas pułkownika, nie idziesz na front. No i wtedy w ostatnich dniach powstania ja dostałam przydział. Ale przydział wojskowy inny, niż się można było w powstaniu ten. Miałam rozkaz przedarcia się przez otoczenie, wydostać się z Warszawy do Krakowa i przygotować przerzut emisariusza na zachód. A ja miałam coś specjalnego. Mianowicie przygotowali mi na kawałku białego jedwabiu napisany rozkaz podpisany przez Bora, przez komendanta głównego. I tam było napisane rozkaz, wszystkie placówki AK mają ułatwić ZO możliwość szybkiego dostania się do Krakowa. Bo myśmy nie wiedzieli, jakie są warunki, prawda? Więc Bór na wszelki wypadek dał mi ten. I ten kawałek wiadu wszyło się do, myśmy poszli już w kurtkach, bo to już był początek października, prawda? Do kurtki, do podszewki była wszyta ta, ten rozkaz. I już jest ranek i dostajemy mleko od tylu tygodni niewidziane i chleb prawdziwy, tak, częstują nas, wiedzą, przyjmują, jesteśmy powstańcy, ludzie byli tacy życzliwi. No ale teraz my musimy, mamy rozkaz najszybciej do Krakowa, tak? Więc pytamy, gdzie jesteśmy, mapy naturalnie, to była ludność wiejska, tam mapy żadnej nie było, nic, ale oni mówią nam, niedaleko jest ten Szymanów, gdzie ja byłam tą postulantką. A matką przełożoną była księżniczka Sapieżanka, a ja ją znałam z mojej kwarantanny tam. Więc ja jej odchylam to i pokazuję ten rozkaz, tak? Wie pani, co ona zrobiła? Ta księżniczka zakonnica klęka i całuje podpis Bora. Taki był stosunek ludności do AK. No tak, przyjmuję do wiadomości ten rozkaz. Natychmiast wychodzi nam, każe dać tam jedzenie, umycie się i tak dalej, prawda? I za chwilę, za pół godziny zajeżdża wspaniała bryczka w dwa konie, zaprzężona, bo to są ziemianie, prawda? I z tą bryczką jedziemy do Skierniewic. W Skierniewic mamy jakiś punkt akowski podany przez tę siostrę przełożoną i oni nam kupują bilet, jesteśmy w pociągu, jedziemy do, przez Częstochowę do Krakowa. No i już organizuje, prawda, łączność. To był koniec mojego powstania. I wtedy przerzuciłam Jeziorańskiego do, to długo trwało, ale przerzuciłam go przez Szwajcarię, bo przedtem najpierw tam musiałam pojechać do Szwajcarii i zorganizować to. No i to jest koniec powstania.
Ludzi partii, troska o prostego człowieka, o zwykłym, ale jakże czułym sercu, troska o lepsze jego życie, o lepszy jego los i przyszłość jest sprawą najświętszą.
Myślę, że gdyby Elżbieta Zawadzka zdecydowała się zostać w Londynie, też pewnie by tam działała, bo to był typ społecznika, prawda, działacza takiego zaangażowanego w sprawy społeczne, w sprawy obywatelskie, no to wiedzielibyśmy o niej więcej, ale ona miała okazję przecież zostać na Zachodzie i ona sobie nie wyobrażała, żeby zostawić właśnie kraj, żeby zostawić te swoje podkomendne, przyjaciół, rodzinę, żeby wyjechać. A tu mamy areszt. To jest jedyne zdjęcie z tego okresu, zdjęcie z 51 roku. Ono pochodzi z legitymacji służbowej, nauczycielskiej. No, Elżbieta Zawadzka właśnie 5 września 51 roku w Olsztynie została aresztowana i po kilkumiesięcznym śledztwie skazano ją najpierw na 5, potem na 7, ostatecznie na 10 lat pozbawienia wolności, jak to określono, za szkodliwą działalność na rzecz państwa polskiego.
Z więzienia wróciłam nie po 10 latach, tylko jak nastała odwilż w 55 roku, wtedy mnie zwolniono. Przecież myśmy ciągle wierzyli w trzecią wojnę, że Polska odzyska wolność. To znaczy było tak, że ja nie mogłam dostać pracy po więzieniu. Ja mam taką teczkę podań o pracy. Proszę pani, ja znałam języki, byłam matematyczką, mało było nauczycieli matematyki. Tak? Miałam doświadczenie nauczycielskie, miałam doświadczenie organizowania młodzieży, ale nie mogłam dostać pracy. Także ja byłam bez grosza. Musiałam żyć z emeryturki ojca. To było tak przykre. Społeczeństwo komunistyczne było inne niż to społeczeństwo w czasie AK. Mnie, tej zmaltretowanej po więzieniu, owszem, ktoś proponował pracę i to ktoś z urzędników, że mogę stróżować nocą przy ciężko chorej. Taką pracę mi proponowali. Więc tak kołatałam o tę pracę. No i wreszcie miałam tego dosyć. W podartej sukni pojechałam do Warszawy. Tam mi koleżanka pożyczyła suknię. Poszłam do ministerstwa o 8 rano. Siadłam u kierowniczki tego i powiedziałam, ja się stąd nie ruszę, póki mi pani da na piśmie, że Polska Ludowa nie ma pracy dla mnie. Na piśmie. Siedziałam do godziny 3, bo ona jednak wstydziła mnie wyprowadzić przez milicję. Ja bym się nie dała wyprowadzić. I 3:05 ona przynosi mi kartkę z kleksem dużym, bo tam jeszcze nie na maszynie to było napisane, że mam pójść do kuratorium warszawskiego i dowiedzieć się, czy nie ma dla mnie pracy. W liceum korespondencyjnym w Sierpcu, to jest 80 kilometrów od Torunia i tam miałam dojeżdżać. Tak. Dojeżdżałam z początku, potem sobie tam nocowałam w łóżeczku w sekretariacie szkoły, prawda, i tam byłam. Zniszczyli mi dorobek naukowy. Ja miałam gotową już pracę doktorską, bo przecież ja mówiłam, że w czasie wojny studiowałam w tych przerwach wyjazdów kurierskich, więc musiałam zupełnie od nowa zacząć wszystko, ale udało się. Pamiętam, kiedyś specjalnie przyszedł inspektor szkolny do mnie, bierze mnie tam do pokoju, do dyrektora i mówi: proszę pani, pani ma języki, pani pisze doktorat. Ja także piszę doktorat, więc może byśmy wspólny doktorat napisali. To znaczy, ja to miałam napisać, a on miał dostać doktora za to, tak. Ale niech pani się zapisze do partii. Pani wypłynie na szerokie oceany. Prawda? Tak mnie nęci tym wspólnym doktoratem i tak dalej. No naturalnie się nie zgodziłam na to, prawda? Więc pisałam dalej ten swój doktorat, ale go zrobiłam. I tutaj uczyłam 10 lat w Toruniu i wtedy w tym 10 roku broniłam doktorat na UMK i wtedy miałam znajomego tego rektora późniejszego Uniwersytetu Gdańskiego i ten mnie po doktoracie od razu zatrudnił jako adiunkta tam w Gdańsku i wtedy zaczęłam karierę nauczyciela akademickiego. Wtedy poszła szybko habilitacja i profesura.
To była sobota chyba rano, tego co pamiętam.
Na śmierć człowiek nie jest w stanie się przygotować.
No ja się już powoli z tym liczyłam, bo pani generał w ostatnich dniach, właściwie może w ostatnim tygodniu, poczuła się gorzej.
No to wszyscy, tak jak staliśmy, przyjechaliśmy do fundacji, bo nie umieliśmy sobie w domach znaleźć miejsca najzwyczajniej w świecie.
Nie mogliśmy się ogarnąć. Mimo, że się spodziewaliśmy, no to jednak... Takie to było zaskakujące. No to było taki, jakby tak koniec jakiejś epoki, tak?
Jednak ziarno zostało zasiane. Ta postawa jest no taka, jakiej nauczyła nas Elżbieta Zawadzka.
Drodzy Torunianie!
Tu, na ulicy Podmurnej, będziemy od dziś patrzeć na wizerunek kobiety z pewnością najbardziej uhonorowanej w dziejach Polski, także Torunia. Za tą spokojnie zasiadającą figurą dostrzeżemy za chwilę to, o czym słyszeliśmy, a więc Order Orła Białego, dwa ordery wojenne Virtuti Militari, krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, ale także krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski, pięciokrotnie nadany krzyż walecznych i czterokrotnie medal wojska.
Brawo!
Był to reportaż pod tytułem Jeszcze dwa lata. W reportażu wystąpili Anna Mikulska z Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej, Katarzyna Mińczykowska-Targowska, członek Rady Fundacji, Dorota Krąb, archiwistka z Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej.
Zadanie Bohaterowie realizowane jest przez Fundację Generał Elżbiety Zawadzkiej we współpracy z Polskim Radiem PIK i finansowane w ramach umowy 796/P/DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.